Niedziela, 5 października. Druga szansa. Dlaczego Jozue rozpoczął realizację misji i objęcia w posiadanie ziemi obiecanej od wysłania zwiadowców? Przeczytaj Księga Jozuego 2:1. Jozue, syn Nuna, wysłał z Szittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy, imieniem Rahab, i ułożyli się tam do snu. Oraz czwarta Księga Mojżeszowa 13:1-2, 25-28, 33-14 i 12. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim, wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Czwarta Księga Mojżeszowa 14:1-12. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos, i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Miejsce, z którego wysłano zwiadowców, nazywane w niektórych anglojęzycznych przekładach gajem akacjowym, po hebrajsku zostało nazwane Szittim. Przypomina nam ono o dwóch negatywnych wydarzeniach z dziejów Izraela. Pierwsze z nich to oczywiście historia 12 zwiadowców składająca się mniej więcej z podobnych części, takich jak wysłanie zwiadowców, potajemne zlustrowanie przez nich terytorium wroga, powrót, sprawozdanie i oparta na nim decyzja. Drugie wydarzenie związane z Szittim stanowi przykład najbardziej wyzywających i bałwochwalczych występków przeciwko przymierzu ze strony Izraelitów, gdy za sprawą Bileama dopuścili się oni nierządu z Moabitkami i oddawali cześć ich bożkom. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 25:1-3. Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela, 4 Księga Mojżeszowa 31:16. Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. W tym kontekście nazwa Szittim tworzy niezwykłe napięcie w oczekiwaniu na zakończenie całej historii. Czy będzie to następna porażka Izraelitów na granicy ziemi obiecanej? A może raczej przyniesie długo oczekiwane spełnienie pradawnej obietnicy? Jakie podobieństwa dostrzegasz między drugą szansą daną Izraelitom jako narodowi a drugą szansą daną Piotrowi jako uczniowi Chrystusa? Przeczytaj Ewangelia Jana 18:16-18 i 25-27. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną, i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno, a stał też z nimi Piotr i grzał się. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho, czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Oraz. Ewangelia Jana 21:15-19. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Bóg jest Bogiem drugiej i kolejnej szansy. Biblia nazywa taką drugą i kolejną szansę łaską. Łaska to postawa Boga oferującego nam dobro, na które nie zasługujemy. Biblia jest pełna przykładów łaski i nauki o niej. Porównaj list do Rzymian 5:2. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. List do Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, list do Rzymian 11:6. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Bóg łaskawie oferuje ludziom nowy początek. Zobacz Tyt. 2:11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Piotr doświadczył łaski i wzywał chrześcijan, by wzrastali w niej. Zobacz drugi list Piotra 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Dobra nowina o łasce Boga jest taka, że otrzymujemy od Niego więcej niż drugą szansę. Gdyby było inaczej, mielibyśmy poważny problem. Pomyśl o doświadczeniu Izraelitów, którzy otrzymali drugą szansę wejścia do Kanaanu, oraz o łasce okazanej Piotrowi po tym, jak wyparł się Pana. Czego te przykłady uczą nas o tym, jak powinniśmy okazywać łaskawość tym, którzy jej potrzebują?